No a my już zaczęliśmy zajmować się polityką międzynarodową, bo jej jest ciągle mało w polskich mediach i ciągle mało wiemy o tym, co naprawdę ma istotny wpływ potem na wydarzenia, a także i u nas. W niedzielę odbyły się wybory w Libanie, bardzo symptomatyczne i wynik tych wyborów, pomimo niskiej frekwencji, jest bardzo ciekawy, ponieważ zwyciężył Hezbollah. Hezbollah, który w propagandzie amerykańskiej, izraelskiej, właściwie propagandzie naszego świata, jest przedstawiany jako niezwykle niebezpieczny ruch terrorystyczny. No, Hezbollah to bardzo skomplikowane zjawisko, ale trudno jest to komentować z Warszawy, dlatego dzwonimy do Libanu i w Libanie jest Kazimierz Abunagajowy. Czy się słyszymy?
Tak, Sabah el Kheir, pozdrawiamy z Bejrutu.
Witam. No i co się wydarzyło? Jak wynik wyborów komentuje się na miejscu? Jakie są przewidywania? Czy to pachnie wojną, czy nie?
No, przede wszystkim podam bardzo dobre wiadomości. Pierwszą wiadomością bardzo dobrą jest to, że po 9 latach, gdyby to przynajmniej 2 razy były parlament sobie po prostu przedłużał kadencję, no bo nie było możliwości dokonania właśnie wyborów. W tym roku te wybory mieliśmy i to właśnie w niedzielę 6 maja. I wszyscy to podkreślają, że nie tylko, że one się odbyły po tych 9 latach, ale że też odbyły się jednego dnia, ponieważ dotychczas wszystkie poprzednie wybory po zakończonej, powiedzmy, wojnie mniej więcej w 1989 roku odbywały się partiami po poszczególnych regionach. Trwało to niekiedy kilka tygodni do miesiąca. W tym roku te wybory odbyły się na całym terytorium Libanu, we wszystkich, powiedzmy, regionach i odbyły się praktycznie bez większych konfliktów. No, nie były one poważniejsze niż te, które się zdarzają również i w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, jakieś bijatyki, jakieś nieporozumienia. Natomiast wszystko się odbyło. To jest raz.
No i wygrała partia Nasrallaha.
To trudno tak powiedzieć. Ja słyszałem, co pan redaktor mówił wcześniej, że trudno ten ruch w ogóle komentować, oceniać. Potrzeba naprawdę rzeczywiście dużo pracy, żeby móc się za niego zabrać. Ale to w innym czasie. Natomiast teraz tylko powiem tyle. W Libanie trudno jest wygrać wybory, dlatego że jakby te wybory się nie odbyły, zawsze będziemy mieli na 128 miejsc w parlamencie libańskim 64 chrześcijańskie i 64 muzułmańskie. Oczywiście dochodzą tutaj do różnego rodzaju koalicji i dlatego Hezbollah jako partia szyicka, której przysługuje tylko i wyłącznie 27 miejsc i więcej ona nie może mieć, ona je praktycznie wszystkie zdobyła, ale biorąc pod uwagę, że jest w koalicji z liberalną partią aktualnego prezydenta, praktycznie może liczyć na 67 głosów, czyli praktycznie może przegłosować wszystkie powiedzmy projekty prawa, ustaw. No tak, tylko też nie do końca, no bo jest drugi zwycięzca. Drugi zwycięzca to jest Samir Dżadża, szef dzisiaj już tylko partii, kiedyś można powiedzieć też sił zbrojnych chrześcijańskich, dzisiaj tylko partia tak zwane siły libańskie, która no praktycznie zdublowała swoje powiedzmy miejsca w parlamencie z 8, no wczoraj mówiono 15, dzisiaj mówimy 16, ponieważ doszły rezultaty ostatniego regionu Akkar, czyli podwoił, czyli mając 16 miejsc w parlamencie, w zasadzie marzył tylko o 10 po to, żeby móc mieć klub, żeby móc po prostu pewne prawne, powiedzmy, protesty, chociażby kiedy są, powiedzmy, głosowane różnego rodzaju prawa w parlamencie, powiedzmy, to robić. Czyli to nie jest tak, powiedzmy, źle, jakby mogło wyglądać. Przede wszystkim jest dobrze. Ponadto wczoraj długo przemawiał szef Hezbollahu w swojej telewizji Al-Manar, oczywiście wszystkie inne też transmitowały, właśnie nasz Nasrallah, szef Hezbollahu, Hasan Nasrallah. No, wszyscy oczekiwaliśmy, że może będzie znowu bojowy, wręcz przeciwnie. Tak jak ja wymieniłem te wszystkie pozytywy tych wyborów, on też wymienił. Przede wszystkim powiedział coś takiego troszkę też śmiesznego, że wszyscy mogli iść i głosować, tylko ja nie mogłem. No bo wiadomo, że nikt nie wie, gdzie on jest, nawet nie wiemy, czy jest w Libanie, czy poza Libanem. I wiadomo, że wiele sił czyha na jego życie. Także to on podkreślił. powiedział coś wspaniałego, panie redaktorze, co my wiemy, którzy tu żyjemy. Liban na szczęście jest tak złożony, że każdy potrzebuje każdego. I Nasrallah powiedział wczoraj, słuchajcie, wybory się skończyły, dzisiaj znamy rezultaty, gratulujemy wygranym, współczujemy przegranym, ale wszyscy bierzmy się do roboty, pracujmy dla tego kraju. Także jednym słowem powiedziałbym, w tej sytuacji, w jakiej znajduje się Liban, to jest to święto. Ponadto zakwalifikowało się do parlamentu kilku wspaniałych ludzi. Ja wymienię tylko jednego. Młody, stosunkowo go zaledwie 40-letni właśnie kandydat, już dzisiaj też poseł, właśnie z Biblos, Hałat, który po prostu no, zmienił swoje miasto jako dwukrotny mer tego miasta Biblos. No i teraz dostał się do parlamentu. No, wszyscy jest takich ludzi kilku po wszystkich stronach, powiedzmy, tej mozaiki libańskiej. Także jednym słowem, Liban, wbrew temu, co źli prorocy przewidywali, że to będzie konflikt, że to będzie wojna, że nie wiadomo co, ja tylko mogę zaświadczyć jedno. Liban funkcjonuje po wyborach lepiej niż przed wyborami. Wybory się odbyły naprawdę w sposób, bym powiedział, elegancki wręcz, mimo jakichś tam małych jakichś nieporozumień, i wszystko przed nami. Jest lepiej niż było.
I ostatnie pytanie. Jak wyniki wyborów w Libanie na świeżo komentowane są po drugiej stronie granicy, czyli w Izraelu?
No, z dużym lękiem. Z dużym lękiem, bym powiedział, może trudno mówić, że ktoś się boi, no, ale przynajmniej zakłopotaniem. No, rzeczywiście ta przewaga samego Hezbollahu razem ze swoimi, powiedzmy, koalicjantami jest niebezpieczna. Przede wszystkim dlatego, że w tej sytuacji nie możemy mówić o rozbrojeniu Hezbollahu, bo chociaż to jest wbrew konstytucji, chociaż siły właśnie libańskie, chrześcijańskie podkreślają to, że nie może być żadnych, powiedzmy, żadnej, powiedzmy, broni poza armii, poza armią libańską, to jednak mając przewagę w parlamencie prawdopodobnie no, nie dojdzie do jakiegoś takiego pokojowego rozbrojenia, powiedzmy, tej części społeczeństwa libańskiego. Dlatego na pewno jest pewne zakłopotanie, co z tym fantem zrobić. I w zasadzie my sami nie wiemy, jak to się po prostu potoczy pod tym względem. Niestety będzie trzeba prawdopodobnie no, na następne 4 lata przymykać oczy na to, co ta partia będzie po prostu no, samodzielnie wyprawiała, że tak powiem, w Libanie i poza Libanem.
Bardzo dziękuję. Kazimierz Abu Nagajowy na gorąco komentował wyniki wyborów w Libanie. Ważne wyniki, bo one mają znaczenie dla całego Bliskiego Wschodu. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
Tak. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. A u nas w studiu już pan dr George Jakob, no specjalista właściwie od Bliskiego Wschodu i od jego historii. Mamy właściwie dwie rzeczy, bo pierwsza z nich to Asad właściwie wygrał wojnę w Syrii. Gdyby nie sytuacja międzynarodowa, to można by powiedzieć, że on już właściwie pokonał opozycję. Tak to możemy nazwać, panie doktorze.
Gdyby opozycja... Dzień dobry.
Dzień dobry, bo to zapomniano jak zwykle. W ferworze zdarzeń zapominamy o kulturze.
Oczywiście. Gdyby opozycja syryjska była samodzielna, działająca, to bym powiedział tak, zwyciężył. To jednakże opozycja syryjska, zwłaszcza nie lubię używać tego zwrotu opozycja zbrojna, bo nie ma takiej opozycji. W każdym razie jednostki zbrojne, które walczą z reżimem syryjskim, no nie działają samodzielnie, a mają swoich
protektorów. Albo to są Turcy, albo Amerykanie.
Turcy, Amerykanie. Z drugiej strony oczywiście Iran i Rosja, więc to nie jest jednoznaczne zwyciężenie. Na pewno Asad z dnia na dzień zwycięża, tak? Tu, tam w różnych punktach.
Właściwie wszystkie miasta strategiczne już są w rękach Asada.
Tak, i to dosyć dawno, tak naprawdę. Tak. Powiedzmy sobie, że może obszarowo.
Od zdobycia Aleppo to już właściwie.
Po zdobyciu Aleppo to już było wiadomo, że no bo to są, to Aleppo po Damaszku to było najważniejszym miastem i w sensie symbolicznym, historycznym i gospodarczym i pod każdym względem i oczywiście pokonaniem sił opozycji czy jednostek tych zbrojnych w tym kraju. Także czy zwyciężył to jeszcze nie, bo w tej chwili właśnie dochodzą inne elementy. W tej chwili mamy tak naprawdę największym kłopotem teraz mamy między Iranem a Izraelem, z Amerykanami i Izraelem. Czekamy na 12 maja z niecierpliwością, co pan Trump wygłosił i wskutek tego, co będzie. I jeszcze do tego, jak gdyby te wybory, o którym właśnie...
I wybory w Libanie. Zwycięża Hezbollah, mimo tej skomplikowanej ordynacji.
To jest bardzo, bardzo ważnym elementem w tej okładance, o którym mówimy. Sam Nasrallah powiedział, że to dowodzi, że naród libański popiera ruch oporu. W jakim sensie ma rację. Nawet stosując kryteria demokracji zachodniej. W końcu to były, procedury były jak najbardziej demokratyczne. Więc Izrael nie tyle jest, bym nie powiedział, że jest przerażony, że zwyciężył Hezbollah, ale ma dodatkowy pretekst do ewentualnego...
Do ewentualnej inwazji nawet.
Tak, ataku, tak. W Syrii, czy w Libanie. Także jak gdyby, jeżeli mówimy o ewentualnej wojny, to już mamy kolejny argument za lub przeciw, to nieważne.
Tylko, że inwazja, czy nawet atak Izraela na Liban pociągnie za sobą reakcję Iranu. Bo to jest już dzisiaj.
Ależ oczywiście, być wiadomo. Może i Rosji, być może właśnie. No, panie redaktorze.
Na zaprzysiężeniu Putina był Benjamin Netanyahu.
No tak.
To symboliczne.
Oczywiście, że tak. No tam rzeczywiście ja czasami odmawiam już udzielenie wywiadów, bo naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć. Bo proszę popatrzeć, co się dzieje. Turcja, członek NATO, wraz z Rosją działają coś tam razem. W momencie, kiedy z Iranem. Iran wcale się nie zgadza, chociażby ze względów szyizmu i sunnizmu się nie zgadzają. Tak, z Turcją. Rosja wcale nie akceptuje mocnej obecności Iranu w Syrii. Bo proszę pamiętać, o ile obecność Rosji jest właściwie militarna.
Tak, no mają bazę w Tartus, mają tam parę...
Mówię tak, mogą w każdej chwili się wycofać. Tak. Ale obecność Iranu jest nieco trwalsza, bo ma podłoże ideologiczne i religijne i historyczne i tak dalej. I dlatego Rosja teraz ma kłopoty tak naprawdę, co zrobić z tym, brzydko mówiąc, z tym fantem.
Czy dogadywać się z Izraelem, co Izrael zresztą bardzo chce.
Tak. I właśnie, wchodzimy teraz. Rosja ma najlepsze atuty, bo ona ma rzeczywiście tutaj, Putin ma dobre stosunki lub normalne stosunki z wszystkimi stronami konfliktu. Tak. Ze wszystkimi
nawet
bez wyjątku.
Z Amerykanami.
Z Turcją, z Iranem, z Izraelem, z Syrią, z Irakiem, z Jordanią.
Rosjanie rozgrywają perfekcyjnie.
Mają ze wszystkimi rzeczywiście bardzo dobre, więc mają pewne większe możliwości niż Zachód generalnie, Amerykanie i Zachód. Także wracając do wyborów w Libanie, to ja to troszeczkę nie jestem takim optymistą jak ksiądz
Abuna.
Tak, bardzo bym chciał oczywiście. No, jesteśmy świadkami może powolnego, ale chyba dokonującego się przełomu w ogóle w dziejach tego regionu, a być może nawet świata, w każdym razie po II wojnie światowej. Nie wiemy tak naprawdę, czy Syria będzie ta, która była przed.
Czy będą
Liban,
trzy obszary.
Czy w ogóle Liban nawet. Tak. Powiedzmy sobie, czy w ogóle Liban będzie. Nie chcę tutaj rozczarować Abuna, tak. ale no, wszystko jest pod znakiem zapytania, bo jeżeli 1/3 Syrii może być oddzielona, czyli Al Jazeera, zresztą moje miejsce urodzenia, tam gdzie się urodziłem, może być oddzielona, może powstać jakaś enklawa, nie wiem, coś tam. To dlaczego? Nawiasem mówię, jest trzykrotnie większe niż Liban. Ten
teren Syrii.
To dlaczego ma nie zniknąć Liban? Także to jest niezwykle skomplikowane. Naprawdę trudno czasami odpowiadać jednoznacznie. Możemy tylko przedstawiać w każdym razie osobie.
W Izraelu duże napięcie. Trwają modły. o pokój, boją się wojny, rzeczywiście.
No ciekawe, że modlą się o pokój. No,
znaczy, mówię o religijnych.
Tak, ja wiem, Żydach. Wszyscy byśmy z Jerozolimy chcieli pokój, tylko praktyki izraelskie nie dowodzą, że poza modlitwą. W każdym razie w praktyce chyba nie dążą do tego pokoju. Ja przyznaję, że dla mnie to jest prosta sprawa. Cofać się z okupowanych terenów.
Czyli ze wzgórz Golan także.
Tak, oczywiście, że jak najbardziej. Tak. I podpisać układ pokojowy pod patronatem wszystkich mocnych tego świata.
No Netanyahu tego nie zrobi, bo przegra wybory.
No, jeżeli mówimy tylko o wyborach, właśnie, to zaczynamy mówić o partykularnych, zresztą w ogóle widzę, że zawsze mówimy o partykularnych interesach poszczególnych partii, poszczególnych państw, tak, a narody giną.
No właśnie, czy jest szansa na pokój w Syrii?
Przykro mi mówić, ale w najbliższych, chyba już przedłużam ten okres. Pamiętam kiedyś w pierwszych moich wywiadach powiedziałem, że może będzie libanizacja Syrii, czyli 16 lat, czyli jeszcze mamy 8 lat.
Libanizacja, czyli...
Wojny, tak.
Czyli tam może być tak, tureckie wpływy na północy, konflikt z Kurdami na północy, tak, turecko-kurdyjski, tak. Środek sunnicki.
Tak. To znaczy nie w sensie podziału, tak. Wojna będzie trwała 16 lat, bo wojna domowa w Libanie chyba 16 lat trwała.
Bo tych ugrupowań sunnickich też jest wiele i niektóre są zantagonizowane ze sobą.
Tak. Zresztą, wie pan, w Syrii to ten element sekczarski, bo tak należy to go nazywać, bo sunnicko-szyicki, ismailicko-druzyjsko, tak dalej.
Tak,
oczywiście, że tak. Nawiasem mówiąc, w 67 roku Izrael planował założenia, instalowanie takiego państwa druzyjskiego na terenach Golanu i część obecnej Syrii. Także w każdym razie trudno to w ogóle rozegrać. My nie mówimy jeszcze o jednym elemencie, Irak. O Iraku nie mówimy, mało mówimy, a mi się wydaje, że to będzie ten elementem decydującym też o losach Syrii.
Bo Irak jest właśnie podzielony na 3 terytoria.
Podzielony, ale w tej chwili siłę mają te szyickie.
No, południe Iraku, tak. Do Bagdadu.
Nie, zbrojne te siły.
Milicje
szyickie, które w tej chwili prawdopodobnie też wygrają wybory w Iraku w przyszłym tygodniu, które z kolei bardzo chcą wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku.
No to zrozumiałe.
No więc jeżeli chcą, i to oni mają silne powiązanie z milicjami szyickimi, irackimi, afgańskimi i tak dalej, działającymi w Syrii, więc może dojść do zwyczajnej partyzantki przeciw Amerykanom i Kurdom tam.
No właśnie, mamy jeszcze północ Iraku, czyli Kurdystan.
To tak. Także no, niezwykle skomplikowane jest. Ja wiem, że chcą narysować nową mapę Bliskiego Wschodu.
No, a to już w 1916 narysowano, jak widać, no, chwilę to trwało, ale się to wszystko...
No, 100 lat. Tak. 100 lat trwało i chyba nie najwyższy czas, ale chyba nastał czas, żeby coś zmienić.
No bo ta granica między Syrią a Irakiem jest sztuczna właśnie.
I między Libanem a Syrią też jest sztuczna. Tak. Między Jordanią, w ogóle coś takiego jak Jordanii. Państwo to nie...
Musieli Haszemidzi dostać.
No dokładnie.
Jakieś państwo i dostali.
Dostali, dokładnie.
To jest jedyne państwo arabskie zresztą, no jako tako mające dobre stosunki z Izraelem.
No ma układ pokojowy z Izraelem. To jest, no obok Egiptu. Też właśnie a propos komplikacji sytuacji. No po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale już otwarcie interesy Izraela, interesy Arabii Saudyjskiej są jednakowe przeciwko Iranowi. Więc niezwykle wszystko, z dnia na dzień sytuacja się komplikuje nowymi
ale
elementami.
Ale to może skutkować nawet przewrotem w Arabii Saudyjskiej, bo jednak świat arabski jest bardzo przeciwko Izraelowi.
No, nie byłbym taki przekonany, bo jednak sytuacja, nawet w Syrii, powiedzmy sobie szczerze, bywało kilka opozycjonistów syryjskich, którzy pojechali do Izraela i z stacji izraelskich zaczęli mówić o pokoju i tak dalej, i tak dalej. Coś, okrucieństwo tej wojny, ludzie zaczynają szukać ratunku nawet no co to dużo mówić w Izraelu. Także to nie jest tak zupełnie. Arabia Saudyjska nigdy nie była, nie jest, nie będzie frontowym państwem z Izraelem. Więc poza tym jednak naród saudyjski chce mieć spokój. Po co mu, i tak ma wojnę w Jemenie, znowu kolejne
właśnie
element.
O tej wojnie chciałem na koniec powiedzieć, bo świat milczy na temat tej wojny. To straszliwa wojna, która wyniszcza cały naród.
Tam. Oczywiście, to podobna do syryjskiej wojny tak naprawdę. Nie mówimy o Libii, a przecież wszystko jest powiązane ze sobą, zwłaszcza tutaj element irański. Przecież całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu, albo nawet krócej, Maroko zerwało stosunki dyplomatyczne z Iranem, bo Iran tam ma, Hezbollah dokładnie działa, pomagając Polisario i tak dalej. Więc tak, jak pan redaktor widzi, no, Iran wszędzie, Amerykanie wszędzie, Rosjanie wszędzie, a narody tych wszędzie giną tak naprawdę.
No tak, bo oni ponoszą. Tak. A szczególnie w Jemenie, to jest niezwykle okrutna wojna w niezwykle biednym kraju, więc to
najbiedniejszy kraj.
Straszne są
tak,
obrazy.
Tak, najbiedniejszy stamtąd. Kraj, a jednak to jest bardzo ważne. W tej chwili, jak wiemy, że wojska emirackie, Emiratów Arabskich zajmuje piękną wyspę Sokotrę i już jest konflikt właściwie między sojusznikami, to już zaczyna być, to jest to kolejny element, bo władza legalna Jemenu nie zgadza się z obecnością militarną na tej wyspie.
No i bezkarne bombardowania lotnictwa Arabii Saudyjskiej. No, z użyciem niehumanitarnych metod i bomb rozpryskowych zapalających.
Właśnie, a pod moim zdaniem rzekomym pretekstem, że jakiś atak chemiczny gdzieś. Tak. No, rzeczywiście, jako Syryjczyk teraz mówię, szlak mnie trafia, jak ktoś mówi, zginęło 1200 osób wskutek ataku chemicznego, a przecież zginęło 500 tysięcy ludzi wskutek innej broni, czyli wolno zabijać inną broń, a nie wolno...
A poza tym oskarżanie, bo ani pan, ani ja nie jesteśmy zwolennikami Asada, to musimy w Polsce powiedzieć, bo to jest istotne, ale z drugiej strony oskarżanie Asada, że teraz używa broni chemicznej, jest kompletną bzdurą.
No, ja też tak uważam, nawet wszedłem w konflikty z moimi przyjaciółmi, nawet z rodziną. Ja mówię, no byłby ostatnio idiotą, przepraszam za wyrażenie, gdyby tak zrobił. Tym bardziej, że wiadomo, że pod lupą on jest, pod tym względem. A poza tym nie potrzebuje, zwyczajny, po co mu? Jeżeli Guta, bo chodzi o Gutę damaseńską, no, jeżeli on wiadomo, że zdobędzie, to już było zdobyte z punktu widzenia militarnego. Tak. I chodziło o wyczyszczenie i tak dalej. To tak. Po co ma używać? Proszę mi powiedzieć. No.
I to wobec swoich zwolenników, którzy też są w Gucie, prawda? Ale i wojska, które tam wchodzi.
Także, no, tak samo, wie pan, panie redaktorze, to zawsze, wczoraj słucham, że to dziecko, które był w Gucie, był w Lahaj chyba, gdzie... To dziecko, które rzekomo był ofiarą...
Przytulone do zwłok.
I mówi, jak to było i tak dalej. No więc jeden z opozycji mówi, bo wiadomo, on musi mówić, bo jego rodzina jest w Damaszku, jeżeli powie inaczej, zostaje... No, zawsze jest argument za i przeciw. A media niestety w tej chwili, co najmniej media arabskie, nie zachowują się jako prawdziwe media, tylko są instrumentem, no, wręcz bronią w ręku tego czy tamtego tej czy tamtej siły, czy strony.
No i na koniec przyjrzyjmy się sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Jak to, czy to się coś poprawia, czy raczej...
Nie poprawić, no nie może się poprawiać. Może mówić o chrześcijanach gdzie? W Europie chyba, tak? O chrześcijanach...
tak, ale no, chrześcijanie w Iraku, my już pozostali właściwie, pozostało ich niewielu.
Już chyba nie ma procenta, prawda?
Tak.
Tak, właśnie.
Dojna Niniwy pustoszeje, chrześcijanie wyjeżdżają.
Dokładnie.
W Syrii, no podobny proces.
Tak, może mniej się, bo jeszcze troszeczkę, bo więcej było chrześcijan syryjskich w Syrii, więc w Iraku mniej. Panie redaktorze, przyznaję, że tak ostatnio już nie siedzę w tym, ale mam kontakt, chociażby rodzinne kontakty tu w Szwecji, w Kanadzie, w Niemczech, wszędzie niestety zostaliśmy rozproszeni, więc... część by chciało wrócić i to był moim zdaniem też, no ale to już nie mówmy, chyba nie mówmy to, ale powiem. Trzeba było pomóc tam na miejscu,
a nie pozwalać, żeby tutaj...
Tak. I zachęcać.
I zachęcać, żeby tu wszystko zachęcać, wyjeżdżało.
Zachęcać.
Bo to jednak tak, ci najbiedniejsi zostali w obozach dla uchodźców, a ci obrotni trafili do Europy.
Tak, dokładnie.
To właściwie ofiary wojny, czyli ci biedni, nie mieli szans, żeby się tu dostać.
Zawsze na biednych jest. Zawsze bogaci wykorzystują, czy korzystają z sytuacji. I tak się stało. Chociaż też nie możemy powiedzieć, bo niektórzy bogaci... Uciekali, naprawdę, bo byliby zamordowani z racji pochodzenia właśnie religijnego. Tak. Znam kilka.
A stosunkowo niewielu chrześcijan jest w tej fali uchodźców.
To znaczy w tej fali, o której mówimy, do Niemczech, bo chrześcijanie jakoś... Mówię o grupie, którą znam, powiedzmy. No, w sposób legalnie, nielegalny, na pograniczu legalności załatwili to swoje ucieczki z kraju.
Ta diaspora chrześcijańska też jest.
Tak, bo jak gdyby mieli ten kontakt i już wcześniejszy. W każdym razie niektórzy mówią, że jest polityka zachodnia, żeby w ogóle całkowicie...
Wyczyścić
Bliski Wschód z elementu chrześcijańskiego. Nie wiem, jaki cel ma. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, bo Bliski Wschód bez chrześcijaństwa, no nie wiem, będzie pustynią saudyjską.
Chrześcijaństwo bez Bliskiego Wschodu będzie bez korzeni.
No tak, oczywiście, że tak. Chyba, że chcecie, mówię teraz do pana jako przedstawiciela Zachodu, chcecie koniecznie wrócić do korzeni, zrywając nas stamtąd do siebie.
No ale wtedy nie będziemy mieć tych klasztorów i tych miejsc, które od 2000 lat są chrześcijańskie.
No tak, staną się... Być może, nie wiem, niekoniecznie meczetami, ale może być jeszcze gorzej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan dr George Jakob.
Dziękuję bardzo.
Syryjczyk, mieszkający w Polsce, ale obserwujący pilnie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Dziękuję. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie i państwo trochę innymi oczami spoglądacie na to, co tam się dzieje i co widzicie w migawkach telewizyjnych. Miłego dnia, panie doktorze.
Dziękuję wzajemnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my, ponieważ minęła już godzina 8:06, czas na krótki przegląd prasy. Antoni Opaliński.